11 minut po godzinie 20. Mamy 13 dzień lutego, to czwartek, dziś imieniny Grzegorza, Katarzyny, Kastora, Klemensa, Jordana oraz Swietłany. Zaczynamy drugą godzinę audycji z innej bajki, a tym razem porozmawiamy o balecie, bo naszym gościem będzie zawodowa tancerka. Zaraz o tym porozmawiamy, ale zanim to nastąpi, to posłuchajmy jeszcze muzyki, która nas odpowiednio do tej rozmowy wprowadzi. Tańczyłaś do tego?
Tańczyłam. Całkiem niedawno, bo teraz w grudniu, kiedy jeździliśmy ze spektaklem Dziadek do Orzechów po Polsce, to miałam przyjemność tańczyć właśnie do tego utworu.
Trudny to taniec?
Zależy od choreografii.
Jest tancerza. Naszym gościem jest, już jak Państwo słyszą, Sandra Napierała, zawodowa tancerka oraz nauczycielka tańca klasycznego, zwanego potocznie baletem.
Dokładnie.
W zawodowej szkole zawodowej.
Baletowej.
Baletowej, właśnie. Tutaj, już o tyle tego baletu, że... O. Właśnie, bo chciałem zacząć od tego, że załóżmy, że mamy na przykład córkę, która czuje się księżniczką. Teraz przy okazji karnawału wszystkie dziewczynki to księżniczki albo Elzy, zauważyłem, z Krainy
tak,
Lodu.
Tak, dokładnie.
Ale w pewnym momencie chcą kontynuować swoją pasję i swoje preferencje, albo na przykład zobaczyły w telewizji taniec i to był balet, załóżmy. I wtedy stwierdzają i mówią do mamy albo do taty: mamo, chciałabym zostać baletnicą.
I wówczas mama przeprowadza taką dziewczynkę na pierwsze zajęcia tańca, które na początku zazwyczaj są to takie zajęcia hobbystyczne, czyli raz w tygodniu rodzice prowadzą córkę na zajęcia, gdzie dziecko poznaje podstawy tańca klasycznego. Jeżeli załapie bakcyla, to wówczas zazwyczaj nauczyciel tańca dostrzega, że ktoś ma potencjał, wysyła taką dziewczynkę lub takiego chłopca do ogólnokształcącej szkoły baletowej na egzaminy wstępne.
Jak wyglądają takie egzaminy?
Kiedyś były to bardzo trudne egzaminy, ponieważ było bardzo dużo kandydatów do podjęcia nauki w szkole baletowej. Za moich czasów, czyli około 20 lat temu, już teraz, kandydatów było tak dużo, że nabór trwał 7 godzin. Badano wówczas i długość kończyn, czyli proporcje ciała, długość rąk, długość nóg w odniesieniu do korpusu. Wiem, że Rosji mierzą również obwód głowy, ponieważ w balecie dość istotnym elementem jest mała głowa na pięknej, długiej szyi.
Aż tak.
Natomiast teraz jest to lżejsze. Jedyne, co musimy sprawdzić, jest to bardzo ważne, jeżeli chodzi o warunki fizyczne, to właśnie proporcje ciała. Bardzo dobrze, kiedy sylwetka jest smukła i długa, kiedy korpus nie jest dłuższy od nóg, kiedy ręce mają piękną, długą linię, bo wówczas ruch w technice tańca klasycznego będzie właśnie taki, jak być powinien. Na takim egzaminie sprawdzamy wysklepienie stopy, czyli to, czy stopa ta po naciągnięciu, czyli zrobieniu puent, jest w swojej proporcji ładna, czyli definiuje to nam o tym, czy dziewczyna będzie mogła stać na półpalcach, a w późniejszym etapie wykonywać trudne ewolucje taneczne na puentach, czyli tych butach, w których możemy stać na palcach. Następnie badamy rotację w biodrach, ponieważ jest to istotny element definiujący to, czy dziewczynka będzie mogła wykonywać szpagaty. Te rotacje są ważne w całym tańcu klasycznym, ponieważ sylwetka nie jest ustawiana w sposób naturalny, tak jak człowiek chodzi po ulicy, tylko w tańcu klasycznym całe ciało od pasa w dół wykręcamy en dehors, co oznacza z języka francuskiego na zewnątrz. Stopy muszą ustawić się piętami razem palcami na zewnątrz, tworząc jedną linię. Żeby tak się stało, biodra muszą być należycie otwarte. Czyli rotacja ta zaczyna się nie w stopach, a właśnie w biodrach. Więc to jest istotny element badania przydatności kandydatki. Następnie sprawdzamy muzykalność, czyli dziewczynka musi powtórzyć zagrany rytm na fortepianie lub innym instrumencie oraz plastykę ruchu.
I co to oznacza?
Plastyka ruchu to znaczy, czy to jest to, czy człowiek porusza się ładnie i płynnie, czy też jest koślawym, może jest to zło słowo, ale czy jest sztywnym. Czyli jakby ciało nie działa w naturalnej koordynacji.
Ponieważ, to tak jak u mnie na przykład.
Nie wiem, nie widziałam. Natomiast zdarza się, że ludzie na przykład idąc, to takie badanie koordynacji, naturalnej koordynacji, to jak postawimy mężczyznę czy kobietę i poprosimy, żeby ruszył do przodu, to naturalnie ruszymy na przykład prawą ręką i lewa ręka wykona ruch w przód. Ktoś, kto tej koordynacji nie ma, może ruszyć prawą ręką i prawą nogą jednocześnie. Jest to wówczas znak, że takie dziecko nie powinno znaleźć się w szkole baletowej, ponieważ nie odnajdzie się w tym zawodzie.
To tak naprawdę bardzo trudno. Myślałem, że jak jest chęć i ogromne ciśnienie na to, żeby się dostać, to tak naprawdę jest na to szansa, ale okazuje się, że...
Nie do końca.
No właśnie.
Nie do końca, ponieważ gdybyśmy przyjmowali do... Jeszcze dodam, że taka szkoła zawodowa trwa 9 lat. Jest to bardzo żmudna i trudna praca.
No właśnie, bo chciałem dojść do tego, że dobrze, jeżeli dziecko już się dostało, to właśnie jak wygląda ten proces edukacji?
Proces edukacji właśnie wygląda tak, że żeby zdobyć tytuł zawodowego tancerza, musimy ukończyć 9-letnią szkołę baletową. Podczas trwania nauki w takiej szkole przez 9 lat uczeń dzień w dzień odbywa lekcje tańca klasycznego, potocznie zwane są to lekcje baletu.
Ile godzin?
Na początku, w pierwszych klasach jest to 1,5 godziny dziennie, natomiast później czas trwania takiej lekcji wydłużony jest do 3 godzin lekcyjnych, co daje nam takie 2 godziny 15 minut. Samego tańca klasycznego plus repertuar, który jest wieczorem.
Wieczorem?
Tak, ponieważ po jakby równolegle, w szkole zawodowej równolegle oprócz przedmiotów zawodowych mamy również przedmioty ogólnokształcące. Więc taka uczennica bądź uczeń, kiedy jest przygotowane do konkursu lub do odbycia praktyk na scenie Teatru Wielkiego lub innego teatru, musi być przygotowany do tego podczas repertuaru. Ponieważ na ścieżce edukacji nie mamy czasu na ten repertuar, więc musi się on odbywać w godzinach wieczornych.
Czyli tak naprawdę cały dzień.
Cały dzień w szkole. Więc taniec, jakby, jeżeli dziecko chce podjąć naukę w szkole baletowej, musi to naprawdę kochać całym sercem.
A zdarza się, że no właśnie wiemy o tym, że ta miłość trwa krótko.
Czasem trwa krótko, czasem zdarza się, że w szkole mamy dziewczynki, które wcale nie chciały podjąć nauki w szkole baletowej i które nie mogą odnaleźć się w tym systemie. Mamy dziewczynki, które spełniają marzenie mamy o byciu baletnicy.
I tak też się zdarza, że na przykład mama
tak,
zapisała,
też się zdarza,
bo zawsze chciała, się
nawet
nie udało.
Całkiem często i tak, nawet całkiem często i potem jest wiele dylematów, ponieważ dziecko nie chce, a ponieważ chodzi do szkoły zawodowej, musimy powiedzieć, że musi, bo jakby musi odbywać te lekcje, a nie chce, więc pojawiają się konflikty często na płaszczyźnie uczeń-nauczyciel. No, a w konsekwencji później przychodzą rodzice, którzy są niezadowoleni, bo dziecko jest niezadowolone, jest to zamknięte koło a co najgorsze, to unieszczęśliwiamy właśnie dziecko. Nikogo innego, tylko to dziecko, które po prostu nie ma serca do tak ciężkiego, aczkolwiek pięknego zawodu.
Ale podejrzewam też, że utrzymanie się w takim razie w tej szkole potrafi być trudne. Czy są jakieś egzaminy, które regularnie sprawdzają umiejętności takiego ucznia?
Tak, co rok mamy egzamin, na którym zjawia się dyrekcja szkoły i członkowie komisji powołani przez dyrektora i wspólnie oceniają postępy każdej uczennicy z osobna. Na egzaminie takim prezentowana jest cała lekcja tańca klasycznego, czyli ćwiczenia przy drążku, na środku, skoki i puenty. I po takim egzaminie następuje narada i komisja podejmuje decyzję o tym, czy dana uczennica rokuje do dalszej edukacji w szkole baletowej, czy też niestety musi ją zakończyć ze względu na brak możliwości fizycznych lub psychicznych do dalszej edukacji.
Tak to ma znaczenie, zwłaszcza, że to są dzieci i one się zmieniają z roku na rok.
Tak, zmieniają się. Okres dojrzewania jest szalenie trudnym okresem dla dziewczyn, jeżeli chodzi o aspekt psychiczny. Pojawiają się pierwsze miłości, kiedy to serce nie sługa i miłość odpływa od tańca w inną stronę, a kiedy tracimy to skupienie takie, ja nie mówię, że nawet w 100%, ale w 90% na tym tańcu to staje się to strasznie trudne i okres dojrzewania, kiedy właśnie priorytetem stają się inne sprawy, kiedy zmienia się sylwetka, o czym trzeba powiedzieć i tu pojawiają się pierwsze problemy, ponieważ dziewczynki dojrzewają, stają się kobietami, czyli z sylwetki dziecięcej staje się ta sylwetka kobiecą, czyli nabierają kształtów. Często prowadzi do buntów, do niechęci kontynuowania nauki i tak na przykład ja rozpoczęłam naukę w szkole i było nas 30 dziewczyn, a skończyło szkołę 4.
I tak to wygląda mniej więcej co roku od tego czasu?
Mniej więcej tak.
Czyli mniej zostaje więcej tak z 20%, mniej niż 20%, 10 czasem.
Czasem 10,
kilkanaście.
Czasem 20. Zazwyczaj jest to mała grupa osób.
Dobrze, to za chwilę do rozmowy na temat baletu i szkoły, przede wszystkim jaką wybrać. Jeżeli już dziecko jest zainteresowane baletem, powrócimy, a teraz wróćmy jeszcze do Piotra Czajkowskiego, pozwolisz?
Oczywiście.
Thank you.
wróćmy do rozmowy na temat baletu. Z nami w studiu ciągle Sandra Napierała, zawodowa tancerka oraz nauczycielka tańca klasycznego w zawodowej szkole baletowej.
Tak jest.
Czyli jeżeli dziewczynka bądź chłopiec, właśnie ile tych chłopców jest w szkole, to podejrzewam...
Niewielu. Nawet można byłoby ich pewnie policzyć na palcach obu rąk, czyli z 10.
Ale
tak
jednak,
zakładam.
Pójdziemy do Teatru Wielkiego, to jednak widzimy.
Widzimy mężczyzn, którzy przyjechali do nas albo z Azji, albo z Europy Zachodniej.
Czyli trzeba się wspierać.
Tak. Bardzo, jeżeli chodzi o tancerzy płci męskiej, to tak, Polska wspiera się innymi krajami, tancerzami z innych krajów.
Z czego to wynika? Czemu chłopcy nie są? Stereotypy?
Stereotypy. Myślę, że głównie stereotypy. Nawet jeżeli gdzieś dostrzeżemy jakiegoś chłopca właśnie z tą plastyką ruchu, z otwartością w biodrach, co ja już widzę idąc ulicą, to bardzo ciężko...
Zaczepiasz wtedy? Przepraszam bardzo.
Zdarza mi się, jak zobaczę, tak. Nawet jak mam teraz małego synka i nawet jak jestem na placach zabaw i już wtedy widzę, że ktoś ma predyspozycję, to zwracam uwagę mamie, że może kiedyś, żeby pomyślała, bo dziecko ma predyspozycje fizyczne.
Czy pani zwariowała?
Pewnie jestem tak odbierana, ale kto nie ryzykuje, nie pije szampana, a chłopców naprawdę brakuje.
Dobrze, to teraz zastanówmy się, bo droga może być wieloraka, bo można pójść do klasycznej szkoły baletowej, ale
tak.
Są też jeszcze inne miejsca.
Obecnie w Polsce mamy 5 państwowych ogólnokształcących szkół baletowych, ale są to 9-letnie szkoły, gdzie oprócz profilu zawodowego uczniowie zdobywają również wykształcenie ogólnokształcące. Szkoły takie zakończone są egzaminem państwowym, czyli tak zwanym dyplomem zawodowym. I uczniowie, absolwenci otrzymują oprócz świadectwa dojrzałości również dyplom zawodowego tancerza, czyli wychodzą ze szkoły z zawodem. A oprócz takich ogólnokształcących szkół baletowych w Polsce powstały również niepubliczne szkoły sztuki tańca, w których uczniowie mogą zdobyć zawód tancerza, natomiast nie ma w tych szkołach nauczania ogólnokształcącego. Czyli taka dziewczynka lub chłopczyk, którzy chcieliby podjąć naukę w takiej szkole, przychodzą na zajęcia popołudniowe, czyli od 16 wzwyż i również w soboty.
No, czyli a w praktyce jak wygląda przygotowanie w jednej i w drugiej szkole? Można to porównywać?
Generalnie szkoły te realizują program, ramy programowe podane przez ministerstwo, więc możemy to porównywać. Obecnie możemy to porównywać jak najbardziej, ponieważ i w takiej niepublicznej szkole, i w państwowej ogólnokształcącej szkole baletowej czas trwania nauki wynosi 9 lat. Podstawa programowa jest taka sama.
Dobrze, to teraz pytanie osobiste. Gdybyś mogła cofnąć czas, to jeszcze raz podjęłabyś szkołę baletową? To był twój wybór, czy wybór twoich rodziców?
To był mój wybór, ponieważ kochałam Barbie, kochałam wszystkie lalki i kochałam po prostu sterczące spódniczki. I taka jest prawda o mnie i o balecie. I namówiłam mamę, żeby zaprowadziła mnie do teatru na balet, ponieważ moja kochana mama po prostu nigdy mnie nie odmówiła i zawsze szukała dla mnie i dla siostry jakiejś ścieżki rozwoju hobby, to też zabrała mnie i siostrę do Teatru Wielkiego. Był to spektakl Giselle. I pamiętam do teraz solistkę.
Dziś.
Tak, pamiętam do teraz solistkę i jakby po tym obejrzeniu tego spektaklu wiedziałam, że to już jest jedyna droga, którą chcę pójść. Siostra moja dla przykładu przysnęła sobie na spektaklu.
I ona baletem się
nie zainteresowała się, chociaż miała świetne predyspozycje w biodrach. Poszła do szkoły sportowej i jest pływaczką.
A nie było ciężko w szkole w twoich czasach? Czy nie miałaś
było
wtedy
bardzo ciężko.
Takich momentów, w których mówiłeś, że zrezygnujesz?
Miałam dylematy w 5 klasie, pamiętam to, bo chciałam odejść. Był to duży kryzys, był to właśnie okres dojrzewania, więc przeżyłam to na własnym przykładzie. Miałam nawet wybraną inną szkołę. Nie chciałam już tańczyć, było to dla mnie za ciężkie, nie widziałam rozwoju, stwierdziłam, że to nie dla mnie, bo nie mam takiego utalentowanego ciała, w kwestii tych predyspozycji fizycznych jak inni i że to się po prostu nie uda. Ale w sumie nie wiem, jak to się stało, że zostałam, bo naprawdę byłam bardzo zdecydowana na to, żeby odejść. Myślę, że po prostu tutaj ta miłość do tańca jednak zwyciężyła i nie podjęłam tej decyzji o odejściu, czego nie żałuję.
Nie żałuję. Sandra Napierała, zawodowa tancerka oraz nauczycielka tańca klasycznego, przypomnę jeszcze raz potocznie zwanym baletem,
tak
w zawodowej szkole baletowej. Bardzo dziękuję tobie za rozmowę.
Dziękuję również, pozdrawiam.
Tu Radio Poznań. Teraz już powoli czas na muzykę zupełnie z innej bajki. Muzykę od Jacka Kowalskiego.
Kowalski na 5 minut.
Dziś, kiedy jakiś poeta opowiada dowcip, no to nie każdy przyjmie, że poeta na serio bierze dowcip, który opowiada i że to, co dla niego jest zabawą, jest też przesłaniem życiowym. Tak samo powinniśmy podchodzić do literatury średniowiecznej, do rozmaitych opowieści, które pojawiają się pod piórem jednego z wielkich poetów francuskich, Tybalda hrabiego Szampanii, żyjącego w wieku XIII, wielkiego polityka, twórcy wielu pieśni, i to niezwykłych, i to wielce utalentowanego twórcy, a z drugiej strony człowieka, który wyprawił się do Ziemi Świętej, pisał pieśni pobożne, ale potrafił też napisać piosenkę o pastereczce, którą spotkał na polu, którą uwiódł, no i pisać w sposób, chciałoby się powiedzieć, skandalicznie cyniczny, który ujawnia wysoką zdolność do przemocy, no chciałoby się powiedzieć, seksualnej, to jeszcze wobec chyba nieletniej, bo ta panienka, którą tutaj opisuje, nie była jeszcze w dzisiejszym tego słowa znaczeniu pełnoletnia. Ale to jest rozrywka wysokiego stanu i mistrzowska pieśń Tybalda hrabiego Szampanii. Mistrzowska, jedna z wielu dziesiąt pastoreli, które wówczas w XIII, jeszcze w XII wieku powstawały, opisywały spotkanie rycerza i pasterki i za każdym razem to zakończenie, finał tego spotkania musiał być inny. Pewne elementy wewnątrz też musiały być inne. Zapewne publiczność czekała na to, co się stanie. Podobnie jak my oczekujemy na finał dowcipu o spotkaniu baby i doktora, w tym niezmiennie powtarzanym dowcipie, cały czas ten sam schemat, a zakończenie inne. No tutaj rzecz jest bardziej subtelna, choć różnie bywało.
Jechałem ja sobie jeden raz, sam jeden pośród kniei. Piosenkę układać chciałem wraz na siodle, na siodle, na siodle, hej. Jadę, ja jadę, a tu we krzach, we którym wyniku. Dzieweczkę, dzieweczkę widzę, ach, podobnie nadobnej nie widział nikt. Dziecięcie mnie była, nie była już, bo naście lat miała, tak naście, naście lat. Podobnie nadobną, któż widział, któż? Podobnie nadobną, nadobną, tak. Począłem ja ku dzieweczce gnać i wołam w słowa te. Nadobna, cudowna, zdrać, że zdrać, o zdrać, że zdrać, że mi zdrać imię twe. A ona drąga wyciąga, ho, ho, i odpowiada mi. Nie podchodź, panie, bo powiadam, bo walnę ci. Od panów takich jak pan ani dbam, uciekaj, 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 no nazad prój, bo ja tu swojego miłego mam. To najnadobniejszy robinek mój. Widzący trwogę jej cudnych lic, wyrozumiawszy, że oczka mi nic, a nic nie chce strzyc wejrzenia, nic nie rozpromienia, nie. Począłem wnet zastanawiać się, przemyślać jakiś krok podjąć, by pokochała mnie i słodki swój rozpromieniła wzrok. Ze siodła skoczyłem, skoczyłem, hej, przysiadłem się do niej tak jakem mógł móc i rozpaliło mnie oblicze jej. Tak iż mój zapał mógł się móc wzmóc. Przysiadłem się do niej, boczek w bok dwornych użyłem fraz, a żeby swój odmieniła wzrok, a na mnie spojrzała choć raz. Nadobna dzieweczka na to w płacz powiada pośród łez. Nie spojrzę, bo nie wiem, ktoś ty zacz, kto jesteś i czego chcesz. Ja przysunąwszy się zatem bok w bok, powiadam nadobna, ja łaski, łaski twej chcę, a ona rozpromieni przy swój wzrok. Nie tutaj, panie, bo ludzie patrzają się. Porwałem zatem, porwałem ją, posadowiłem wraz. Na siodle przede mną i dalej, dalej, że w zielony las. Jadę, ja jadę na lasu skraj, a tutaj ode błoń. Dwaj pastuchowie, oj, 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 dwaj bieżają, hukają, że Boże broń. Ja za się czasu nie straciwszy nic, co chciałem, dostałem, co chciałem od pięknej mej. I w nogi, hyc, 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 hyc. Bo chamstwa nie lubię, nie lubię, hej. Thank you.
za 17 minut, godzina 21, a na naszej antenie jeszcze tytuł tygodnia, książka dla dorosłych. Dziś to będzie Chrystofobia Grzegorza Kucharczyka. A my bardzo dziękujemy Państwu za mile spędzony czas i zapraszamy do słuchania Radia Poznań. Rafał Polacki realizował audycję, przed mikrofonem Franciszek Walerych, a słyszymy się już jutro po godzinie 9 prosto z pałacu z Śmiełowa. Porozmawiamy o miłości.
Grzegorz Kucharczyk, Chrystofobia. 500 lat nienawiści do Jezusa i Kościoła. Książkę wydało wydawnictwo Fronda. Wstępem opatrzył Paweł Lisicki. Posłowie napisał ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz. Grzegorz Kucharczyk jest kierownikiem pracowni historii Niemiec i stosunków polsko-niemieckich Instytutu Historii PAN w Poznaniu. Napisał kilkadziesiąt prac naukowych, w tym Kielnią i Cyrklem, laicyzacja Francji w latach 1871-1914, pierwszy Holokaust XX wieku, ostatni cesarz. Jest współtwórcą serii podręczników do gimnazjum oraz małej historii Wielkiej Polski i małej historii polskiej myśli politycznej. Z posłowia księdza profesora Pawła Bortkiewicza. Autor wysuwa dwa uzupełniające się wnioski. Pierwszy. Wrogi stosunek do ludności chrześcijańskiej wydaje się być jednym z najtrwalszych spoiw łączących zróżnicowany politycznie świat islamu, a także zróżnicowane ideologie liberalizmu, komunizmu i nazizmu. Wniosek drugi, męczeństwo uczy wyznawców Chrystusa jedności. Na kartach tej książki możemy się przekonać o ekumenizmie męczenników. Jedynym ekumenizmie, który niesie trwałe nadzieje na przyszłość. Książkę czyta Andrzej Ciborski.
Czy stawianie w jednym rzędzie reformacji, rewolucji francuskiej, antykatolickiego liberalizmu i dwudziestowiecznych rewolucji jest uprawnione? Czy nie jest jakimś nadużyciem? Można przecież mieć wątpliwości, co wspólnego miał Marcin Luther czy Jan Calvin z jakobińskim terrorem, liberalnymi kulturkampfami czy dwudziestowiecznymi totalitaryzmami. Jednak magisterium Kościoła nie miało wątpliwości, że ruch reformacyjny zapoczątkowany w 1517 roku miał charakter rewolucyjny oraz że istniał genetyczny związek między rewolucją reformacji a późniejszymi wstrząsami rewolucyjnymi, trapiącymi Europę. Rewolucyjny charakter reformacji przejawiał się przede wszystkim w radykalnym zanegowaniu dawnego ładu Christianitas. Odrzucenie przez reformację Kościoła miało swoje rewolucyjne skutki nie tylko w teologii, na przykład zanegowanie katolickiej nauki o sakramentach, zwłaszcza nauki o sakramencie ołtarza, lecz i dla myśli politycznej, dla historii całych społeczeństw. Temu przekonaniu dał wyraz Ojciec Święty Leon XIII w encyklice Diuturnum Illud. Papież, odnosząc się do nowożytnych teorii politycznych negujących Boga jako źródło władzy, odrzucających współpracę władzy duchownej z władzą świecką, źródło tego wielkiego zła, stymulującego ludowe namiętności, dostrzegał w wieku XVI. Już w przeszłości ruch, który nazywa się reformą, miał na swoich sojuszników i przywódców ludzi, którzy swoimi doktrynami podważali dwie władze, duchowną i świecką. Te niespodziewane kłopoty, zuchwałe bunty, głównie w Niemczech, były rezultatem tych nowinek. Podobnie srożyła się z całą mocą wojna domowa i śmierć, tak, że nie było niemal ani jednego zakątka, który nie byłby wydany na pastwę wstrząsów i masakr. Z tej to właśnie herezji narodziły się w wieku poprzednim fałszywa filozofia, to co nazywa się nowoczesnym prawem, suwerennością ludu oraz owa niepohamowana swawola, z powodu której wielu nie potrafi dostrzec prawdziwej wolności. Stamtąd też nastąpiło przejście do najnowszych błędów komunizmu, socjalizmu, nihilizmu, owych przerażających potworności, które są hańbą społeczeństwa i które mogą przyczynić się do jego śmierci. W podobny sposób następca błogosławionego Piusa IX pisał o reformacji w swoich innych encyklikach. A przecież celem była odnowa Kościoła, powrót do żywej wiary i prostoty Kościoła pierwszych chrześcijan. To zapowiadali wszyscy twórcy reformacji. Jak rzeczywiście było? Jak zawsze w przypadku rewolucji, którą w sensie religijnym, światopoglądowym i po części społecznym była reformacja. Rzeczywistość przedstawiała się zupełnie inaczej. Było źle. Tak jak chociażby w przypadku wspaniałej katolickiej katedry w Antwerpii, poddanej odnowicielskiemu zapałowi reformatorów i ich zwolenników. Wysoko nad głównym ołtarzem znajdował się wizerunek Zbawiciela wyrzeźbiony w drewnie i umieszczony między figurami dwóch łotrów, z którymi go ukrzyżowano. Motłochowi udało się zarzucić sznur na szyję Chrystusa i ściągnąć go w dół. A potem ludzie rzucili się na niego z toporami i młotami, rozbijając na tysiące kawałków. Oszczędzono obu łotrów, jakby mieli być świadkami dokonującego się u ich stóp gwałtu. Po krucyfiksie z prezbiterium ofiarą przejętego ideami reformacyjnymi ludu padły konsekrowane hostie. Nie skończyło się na ich podeptaniu. Gwałtom dokonywanym przez świętokradców towarzyszyły niegodne postępki, które mogły świadczyć o ich pogardzie dla dawnej wiary. Pewien naoczny świadek opowiada, że wzięli z ołtarza opłatek i włożyli papudze do dzioba. Inni zbierali na stos obrazy świętych i podpalali je lub też kładli na nich kawałki zbroi i deptali. Inni zakładali szaty skradzione z kościołów i biegali w nich po ulicach. Jeszcze inni smarowali księgi liturgiczne masłem, by łatwiej się paliły. Ktoś mógłby powiedzieć, że wandalizm i świętokradztwo, jakkolwiek odrażające, to jeszcze nie rewolucja. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że po 1517 roku mamy do czynienia z całą falą podobnych aktów świętokradczego wandalizmu w Niemczech, Niderlandach, Anglii, Skandynawii, wielu rejonach Francji. A przede wszystkim należy pamiętać o tym, że podobne uczynki były rezultatem przyjęcia i zaakceptowania pewnych idei oraz poglądów. Idee zaś mają swoje konsekwencje. Opisywane zdarzenia musiały być symptomem radykalnego przewrotu, dosłownie rewolucji w myśleniu, skoro systematycznie profanowano katedry, które przez całe wieki nie tylko były dla ludzi domem modlitwy, lecz także symbolem ich wspólnotowej tożsamości jako miejskiej korporacji, wznoszonym przez kolejne pokolenia. Figury, witraże, freski to wspaniała Biblia Pauperum, w której zapisane były najważniejsze prawdy wiary, łatwe do odczytania przez każdego. Czyż nie było rewolucją systematyczne niszczenie tej Biblii dla ubogich i to właśnie przez tych, którzy tak głośno mówili o konieczności udostępnienia Pisma Świętego każdemu wiernemu?
Grzegorz Kucharczyk, Chrystofobia, 500 lat nienawiści do Jezusa i Kościoła. Książkę wydało wydawnictwo Fronda. Czytał Andrzej Ciborski.